Jak powiedzieliśmy na początku tej Eucharystii, dzisiaj jest niedziela misyjna na całym świecie. Modlimy się w intencji misji, misjonarzy. Myślę, że jest to temat bardzo ważny i aktualny także w naszej wspólnocie parafialnej, bo często gościmy misjonarzy. Po raz ostatni kilka tygodni temu, kiedy przyjechał do nas jeden z misjonarzy pracujących na co dzień w Kamerunie i miał okazję dzielić się swoim doświadczeniem pracy misyjnej. I tak zastanawiałem się, czy może nie za szybko ponownie powróci ten temat w ramach Bożego Słowa, ale jakoś Pan Jezus mi podpowiadał, że tak, trzeba o tym mówić, szczególnie wtedy, kiedy w Kościele na całym świecie podejmuje się te tematy. Mianowicie chciałbym podzielić się także doświadczeniem mojej pracy misyjnej. Tak do mnie bardzo mocno trafiają te słowa, które także zostały wypowiedziane w ramach modlitwy na początku dzisiejszej Eucharystii. Panie Jezu, Ty powołałeś nas na swoich uczniów misjonarzy. I to są słowa skierowane do każdego z nas. Każdy z nas jest uczniem Jezusa Chrystusa, ale ma być także misjonarzem. Najpierw misjonarzem tam, gdzie mieszka, gdzie pracuje, ale także być może Pan Jezus będzie chciał się nami posłużyć, aby dosłownie przez chwilę stać się takim prawdziwym misjonarzem, wyjechać do miejsc, gdzie o Bogu jeszcze się nie mówi albo mówi o wiele za mało, do ludzi, którzy bardzo potrzebują Bożego Słowa. I tak dane mi było rok temu wyjechać do Kamerunu na jeden miesiąc na zaproszenie polskich księży misjonarzy, którzy poprosili o to, abym tam był z nimi przez kilka tygodni, szczególnie ze względu na taki czas, kiedy gromadzą się jeden raz do roku w okolicach 11 listopada i przeżywają swoje dni modlitwy, skupienia, rekolekcji, ale także czas radości, bycia ze sobą razem w tej wspólnocie Polaków pracujących właśnie tam. I zaprosili, abym przyjechał do nich. Kiedy na początku wpadła ta propozycja, zastanawiałem się, co mogę im powiedzieć, ludziom, od których sam mógłbym się wiele uczyć. Prawdziwych herosów wiary, ludzi, którzy całkowicie oddali się Chrystusowi, aby głosić Ewangelię. Ale potwierdzali, że dla nich ta obecność kapłana z Polski jest tam bardzo ważna. A kiedy byłem już na miejscu, to powiedzieli, że jeżeli chcę, to mogę także przyjechać i zobaczyć te miejsca, w których pracują, odwiedzić te wioski, miasta. I proponowali też, żeby coś mówić do tych ludzi, wśród których pracują, żeby głosić do nich Słowo Boże. I pytałem ich, o czym mam do nich mówić. Oni mówili, sam ich zapytaj, to ci powiedzą. I na początku wydawało mi się, że co ja mogę właściwie tym ludziom zaoferować, ludzi, których nie znam. My, jako Europejczycy, mamy potocznie takie wyobrażenie o mieszkańcach Afryki, że to są bardzo prymitywni ludzie, że cokolwiek im nie powiemy, to do nich nie trafi, że ich to nie interesuje z różnych przyczyn. Okazuje się jednak, że oni niewiele różnią się w przyjmowaniu tego, co może im zaoferować Kościół, co może im dać kapłan. Że dwa tematy były dla nich ważne i oni prosili. Pierwszy mówili, proszę księdza, proszę nam mówić o Bogu, o wierze. I drugi temat, proszę nam mówić o rodzinach, bo to jest dla nas bardzo ważne. I to jest takie pierwsze doświadczenie, które ja wyniosłem, jako osoba, która na co dzień nie jest na misjach, nie pracuje tam. To jest zdarzenie z ludźmi, którzy są ludźmi świeżej wiary. Wielu z nich było niedawno dopiero ochrzczonych. Ale właśnie oni potrafią celnie pokazać, co jest istotą tej wiary, co jest najważniejsze. I bardzo szybko okazało się, że najważniejszy jest dla nich Bóg. Ta radość związana z tym, że odkryli w swoim życiu Boga i Jego działanie. Że Bóg to jest konkretna osoba, z którą mogą mieć relacje. Proszę zobaczyć, u nas często, w Europie, w Polsce też, wydaje się, że religia katolicka to jest jedna z wielu filozofii, światopoglądów, które można sobie żyć, zmienić dowolnie, jak się komu podoba. Mogę być sobie katolikiem w niedzielę, ale od poniedziałku do soboty jestem, nie wiem, ateistą czy kimkolwiek. A tam jest to niemożliwe. Jesteś chrześcijaninem, oto należysz do Boga. Bóg uczyni ciebie twoim dzieckiem i masz żyć jak dziecko Boże, dziecko Króla Boga. Bóg to jest osoba, masz z Nim relację, to jest relacja miłości. Bóg ciebie kocha, obdarza swoją miłością, ale ty oddaj Bogu też swoją miłość. Okazuj Mu tą miłość. To jest Bóg. To jesteśmy my jako ludzie. Ale pomimo tej nierówności jest między nami miłość. Ta nierówność polega na tym, że my mamy być Bogu posłuszni. Bogu ufać. No nie można inaczej, jeżeli się kogoś kocha, nie chcesz sprawiać mu zawodu, bólu. A więc Bóg daje konkretne wskazówki, przykazania. Jeżeli ja je łamię, to znaczy, że zasmucam Boga i że tak być nie może. Tam nie ma relatywizowania grzechu i mówienia, że coś nie jest grzechem albo warunkowo. Kocham Boga, ale żyję w grzechu i tak dalej. No nie, jest grzech, to musi zrobić wszystko, żeby tego grzechu nie było. Oczywiście ja nie chcę też idealizować, że wszyscy tam tak myślą. Ale ci, którzy naprawdę zrozumieli, pojęli, czym jest wiara, właśnie taki mają obraz Boga. I to całkowicie zmienia wszystko w ich myśleniu. W myśleniu ludzi, którzy przez długie wieki, lata byli podporządkowani różnym siłom i myśleli, że oni są tam zupełnie najmniej ważni. Taki pyłek właśnie, który przenika przez świat i wszystko o nim zapomina. A tymczasem Kościół przynosi prawdę o nieśmiertelności duszy, o tym, że jesteśmy stworzeni przez Boga na wieczność, że czeka nas wieczność z Bogiem. Ale my musimy odpowiednio przeżyć swoje życie, zrobić wszystko, żeby Boga poznać, pokochać Go i utrzymywać z Nim te relacje. Na Jego zasadach, nie na naszych własnych zasadach. I kiedy człowiek odkryje tę relację z Bogiem, doświadczy działania Boga, to wtedy też ma w sobie ogromny entuzjazm wiary i potrzeby wyrażania tej wiary. I to był taki drugi szok dla mnie, w jaki sposób ci ludzie okazywali Bogu tą swoją miłość. Po pierwsze właśnie przez czczenie Dnia Świętego, niedzieli. Oczywiście tylko szczęściarze, nieliczni mają szansę być co niedzielę na Eucharystii. To jest możliwe tylko tam, gdzie są te ośrodki misyjne. Ale w większości wypadków niestety ta Eucharystia jest o wiele rzadziej. Nie zawsze misjonarze mogą wszędzie dotrzeć z wielu powodów. Przede wszystkim trudności w dotarciu do tych najbardziej zapuszczonych w dżungli kaplic. I tam te Eucharystie są może raz na miesiąc, na kilka miesięcy, może raz na rok. Ale jeżeli te Eucharystie są, to jest to wielkie święto i dla tych, którzy mają szansę być na mszy co tydzień i dla tych, którzy mają tylko kapłana raz do roku. Jest to czas, do którego się przygotowują, o którym myślą przez cały tydzień. Bardzo często te Eucharystie, jeżeli to jest możliwe, to są zaraz na początku dnia, no bo to, co najważniejsze, na co się czeka, chcemy jak najszybciej. I to jest taka, myślę, też bardzo ważna, warta podkreślenia sprawa. Dalej, że tam nie ma problemu, że ta Eucharystia trwa 2-3 godziny. Jakby mogli, to by nawet i cały dzień świętowali. Oczywiście rozbudowane piosenki, tańce, procesje i tak dalej. No to wszystko pokazuje, że oni się tym cieszą, że to przeżywają. Nikogo Eucharystia nie nudzi. Ja tak nieraz wiem, że jak trwa msza, to tak trzeba szybko patrzeć na zegarek, bo tak, bo wiem, że ktoś się spieszy do pracy i że jeżeli ja przedłużę mszę, to będą potem pretensje, że potem ludzie będą marudzić, mówić, a bo ten ksiądz przedłuża i nudzi i tak dalej. I po co przychodzimy na Eucharystię? Z kim się tu chcemy spotkać? Bóg nas nudzi? No to ty nie rozumiesz Boga. I w ogóle nie trafi do kościoła na mszę świętą. I tylko jak się przypomni od wielkiego dzwonu, no to przyjdą. Nie czują tej potrzeby. Nie mają relacji z Bogiem. Kiedy ta relacja zmienia się całkowicie, to przeżywanie Eucharystii. Na co dzień ci ludzie chodzą ubrani bardzo licho. To są właśnie takie jakieś podkoszulki, spodenki, bardzo brudne, bo tam też, czy to z biedy, czy z klimatu, człowiek cały czas się poci, pył wszędobylski. Po godzinie choćby był bardzo czysty i tak będzie wybrudzony. Ale jak jest niedziela, idziesz do kościoła, wyciągasz najlepsze stroje, kolorowe, piękne, zadbane, wyszukane, buty czyściutkie. Nie ma mowy, żeby ktoś przyszedł niegodny na Eucharystię. Przez to pokazują, jak to dla nich jest ważne. Tego możemy się od nich uczyć. Świętowania, czasu spotkania z Bogiem. Ale też oni są Bogu wdzięczni za to, że On im przywraca godność. I to wynika z nauki Jezusa Chrystusa, tej dobrze wytłumaczonej i pojętej. Oni wiedzą, że są ważni, że nie są byle kim. I to jest jakby odpowiedź na to, co działo się na przestrzeni wielu wieków w Afryce, w wielu krajach, nie tylko w Kamerunie. Akurat w przypadku Kamerunu, tam na początku byli Niemcy, potem Francuzi. Teraz ten kraj jest jakby podzielony na pół, jest część anglojęzyczna, można powiedzieć pod wpływem Anglii, Stanów Zjednoczonych i część frankojęzyczna pod wpływem Francji. I widać, jak się to wszystko różni. Różni się podejście tych ludzi. Właśnie w tej części anglojęzycznej, będącej przez lata pod wpływem chrześcijan, tam bardzo mocno przeżywa się to doświadczenie godności człowieka. Pojmowaniu, co to znaczy być Bożym dzieckiem, jest ta część frankojęzyczna, właśnie ta część ateistyczna, która była rozwijana według oczywiście tej myśli francuskiej, a więc wielka rewolucja francuska, Bóg nie istnieje i tak dalej, a więc tej godności prawie że nie ma. I cokolwiek budowane bez Boga nijak się ma do tych trzech haseł: wolność, równość, braterstwo, bo ono się okazuje być zniewoleniem, nierównością, biały zawsze jest ważniejszy niż czarny. Braterstwa też nie ma. Braterstwo pod warunkiem, że ja tu rządzę, ja tu jestem białym panem. Tak to wyglądało w realu, bez Pana Boga. I tak samo właśnie te idee, właśnie wszystko wolno człowiekowi w tej części frankojęzycznej, i to powodowało później potężne uderzenie w te najbardziej istotne wartości, choćby właśnie takie jak rodzina. I to był taki drugi temat, o który proszono, aby tam mówić, głosić. Żeby mówić im jak najwięcej o rodzinach. Bo właśnie w tej części, która rozwijała się w duchu chrześcijańskim, czyli tej części anglojęzycznej, tam rodziny są bardzo silne. I to jest ta część Kamerunu, która jest bogata, w miarę dostatnia. Ta druga część frankojęzyczna, ona jest bardzo biedna, bo te rodziny są w rozsypce. Tam przez lata im mówiono, może każdy z każdym, jak się komu podoba, dziś masz żonę, jutro możesz ją zostawić, znaleźć sobie inną, trzecią, piątą. Masz dziecko tu, z tamtą, nie interesujesz się później tym dzieckiem. Wielka bieda moralna, która prowadzi właśnie do tego, że ci ludzie doświadczają później wielkiego cierpienia i nędzy. Oni wiedzą, że rodziny są bardzo ważne, teraz już to wiedzą. I to jest w ogóle myślenie na wskroś afrykańskie. Jesteś w rodzinie, przeżyjesz, jesteś poza rodziną, umierasz. Jak w stadzie. Oni są uważnymi obserwatorami świata przyrody. Kto jest w stadzie, ten przeżyje. Kto się odłącza od stada, ten ginie. Ale żeby ta rodzina przetrwała, trzeba mieć jakąś wiedzę. I tą wiedzę daje im Jezus Chrystus, daje im Kościół. Oni tej wiedzy łakną, potrzebują. Pamiętam takie spotkanie z młodzieżą szkół średnich w jednej ze szkół prowadzonych przez misjonarzy. Oni zadawali dużo pytań. Jak ma wyglądać miłość, jakie są zadania mężczyzny, kobiety, ojca, matki, bo chcieli dobrze w to wszystko wejść. Oczywiście mieli też swoje doświadczenia bardzo bolesne, polegające na wielu ranach, rozbitych rodzin, ale mówią, my chcemy inaczej, bo widzimy, że to nie jest dobra droga, którą nam kiedyś oferowano. My wiemy, że można inaczej i o tym chcieli słuchać. Ale też zadawano pytania, jak wychowywać mądrze dzieci, jak wychowywać je do wiary. Więc to wszystko pokazuje, jak bardzo potrzebna jest ta praca misjonarzy, jak bardzo oni są tam pożyteczni dla tych ludzi, bo tam, gdzie są misjonarze, tam nie tylko są kościoły, miejsca chwały Bożej, ale także i szkoły, przedszkola, szpitale, dispensery, czyli takie ośrodki pierwszej pomocy, które dosłownie ratują ludziom życie. Tam ci ludzie mogą się rozwijać właśnie w taki sposób bardzo konkretny, odzyskiwać swoją godność, uczyć się zawodu, wierzyć w to, że mogą cokolwiek zmienić, zrobić dobrego dla siebie, dla swojego kraju. Ale żeby to było możliwe, potrzeba oczywiście pomocy z zewnątrz. I ta pomoc jest świadczona przede wszystkim przez ludzi, którzy wspierają misję, którzy wiedzą, o co w tych misjach tak naprawdę chodzi. I kiedy mówimy o tej pomocy dla misji, to ja uważam, że najbardziej to oczywiście potrzeba modlić się za misjonarzy, że ta pomoc duchowa jest najważniejsza, bo jeżeli ich nie będzie, to nie będzie niczego. Dość powiedzieć, że w Kamerunie właściwie jedyni misjonarze to są Polacy. Jest ich tam niewiele ponad 100. Byli tam jeszcze kiedyś Anglicy, Niemcy, Holendrzy, ale już ich prawie nie ma. Może zostało kilku Włochów. Z różnych przyczyn wycofują się z tego i innych krajów. Przede wszystkim są to przyczyny polityczne. To są kraje bardzo niestabilne i być może właśnie kapłanom z tamtych części świata, z Europy, trudno jest żyć właśnie pod presją różnego rodzaju dyktatorów, zagrożenia życia. Ja myślę, że Polacy sobie lepiej z czymś takim radzą. Ale żeby wytrwali, potrzeba jak najbardziej modlitwy. Myślę też, że trzeba się modlić o to, żeby wytrwali pomimo różnych przeciwieństw, szczególnie dotyczących ich zdrowia, zagrażającym im życiu. Ja to mówię, że Afryka zabija człowieka, białego człowieka, zabija na raty, nie od razu. I to nie to, że jakiś tam lew napadnie na człowieka, tylko przede wszystkim tu chodzi o to, czego nie widać oczami, a więc co jest w wodzie, co jest w jedzeniu, co być może miejscowym nie szkodzi, ale nam już jak najbardziej tak. A więc kiedy decydujesz się na taki wyjazd, to wiesz, że twoje zdrowie dostaje potężnego kopniaka i że lepiej nie będzie, że nie otrzymasz tej pomocy od razu, kiedy przyjdzie taka konieczność, że dopadną cię choroby, których nie znasz, których nigdy nie widziałeś, które nie przeżywa się w taki sposób, jaki jesteśmy przyzwyczajeni, mając katarek czy grypkę. Że to jest coś o wiele bardziej gorszego i to powoduje, że wielu młodych, którzy tam przyjeżdżają, no po prostu bardzo szybko rezygnuje, zniechęca się. No właśnie to jest pewna trudność. Jak to rozmawiałem z jednym z misjonarzy, mówił, że no jest także pewnym szokiem to doświadczenie Afryki, może nie takie, jaką pokazuje się na folderkach reklamujących egzotyczne wycieczki, że jedziesz sobie jakimś wygodnym, klimatyzowanym jeepem i oglądasz jakieś zwierzątka, żyrafy, słonie. Nie, że to jest coś zupełnie innego, że ty jesteś między tymi ludźmi, mieszkasz niemalże tak jak oni, jesz to co oni i doświadczasz tego wszystkiego, co jest także ich problemem, krzyżem. Już nie mówię o takich sprawach, o której często też wspominali, szczególnie ci, którzy byli na początku. Ja też to widziałem, że no raczej jesteśmy przyzwyczajeni do takich w miarę higienicznych warunków życia. Przychodzimy do czystego domu i sobie tam mieszkamy, a tam nie ma szyb, przez te szyby włazi wszystko, co żyje, co się rusza, więc musisz bardzo szybko przyzwyczaić się do tego, że tam są mrówki, wszędzie są mrówki, takie zupełnie małe i takie duże. Zostawisz kanapkę, po 10 sekundach jest cała oblepiona mrówkami, w łóżku są mrówki, w szafie są mrówki, w twoim ubraniu są mrówki, wszędzie są mrówki. Że idziesz pod prysznic, jeżeli jest, i z tego odpływu wody wyłażą 10-15-centymetrowe karaluchy i no właśnie. I to takie przygody, z którymi trzeba też się umieć oswoić. Nie każdy to potrafi. Niektórych to przeraża i o, ja chcę wracać do Polski. Ale są też tacy ludzie, którzy nic sobie z tego nie robią, bo wiedzą, że są tutaj dla ludzi przede wszystkim. I chcą ponieść także jakąś ofiarę ze względu na to. Ale sprawy zdrowotne, myślę, są bardzo ważne i przede wszystkim trzeba to także omadlać, o zdrowie dla misjonarzy. I w końcu też trzeba prosić o te siły, które są im potrzebne, aby przeprowadzać te ważne dzieła. Nie tylko budowa świątyni, a one są dla tych ludzi najważniejsze, o czym mówią wprost, ale także właśnie szkół, przedszkoli. I tak jest, tak się dzieje, dzięki wsparciu z Polski. Pamiętam spotkanie z pierwszymi siostrami zakonnymi, które poznałem w Kamerunie, w samej stolicy. I mieszkały w bardzo lichych warunkach. Powiedziały, że następnego dnia pojedziemy zobaczyć budowę. Te dwie siostry coś budują. I patrzę na te dwie siostry. Rzeczywiście, takie już po latach bycia w Kamerunie, to zdrowie mocno nadszarpnięte. Myślę, co te siostry budują, czy mają na to siły, zdrowie. I następnego dnia jedziemy. I potężna, piękna, prawie już ukończona budowa. Budynku, który jest większy niż to nasze starostwo powiatowe za parkingiem. One same to właściwie przeprowadziły przez te długie lata, które tam były. I to będzie służyło dzieciom, młodzieży, tamtejszym ludziom. One to wszystko przeprowadziły. Inny przykład, pewna pani świecka, 30 kilka lat w tamtym kraju. Gdybyśmy ją tutaj zobaczyli, no właśnie, taka mała, można powiedzieć wręcz babcinka. I okazuje się, że ona wybudowała wielką szkołę, większą niż którakolwiek ze szkół tutaj w Swarzędzu. I ona służy dzieciom niepełnosprawnym, niewidomym, kalekim, które tam przychodzą na świat. I gdyby nie tacy ludzie jak ta pani z Polski, to z pewnością by umarli, zginęli, bo tam się nikt takimi dziećmi nie zajmuje. A ona jeździ po tych wioskach, wyłapuje te dzieci, przyprowadza je do tej szkoły. Tam przeprowadzana jest rehabilitacja, tam się te dzieci kształci, zdobywają zawód, odzyskują swoją godność. Tak więc obecność misjonarzy dla tych ludzi to jest być albo nie być. Oni wiedzą, tam gdzie są misje, gdzie są misjonarze, tam jest dla nas szansa. Jeżeli ich nie ma, no to już niestety tej nadziei nie ma. Żeby ci misjonarze byli, potrzeba, żeby nie tracili tego zapału, żeby przychodzili nowi. I myślę też, że trzeba też modlić się w ogóle za ten Kościół i za tamtych ludzi, bo to jest młody Kościół. I choruje na wszystkie choroby wieku dziecięcego, ma zaledwie 100 lat. Więc tutaj mam na myśli tą hierarchię, która dopiero uczy się odpowiedzialności za ten swój Kościół i niestety mocno się o to potyka, ale także i samych ludzi wiernych, którzy są narażeni na różnego rodzaju pułapki duchowe. Jak mówił to misjonarz kilka tygodni temu, tam jest wielki problem z tradycją, z kulturą, pogańską tradycją tamtych ludów, przede wszystkim wiarą w magię, czary, szamanów, którzy ich bardzo mocno zniewalają groźbami różnego rodzaju nieszczęść, tym dostępem do tych mrocznych sił, którymi się niestety posługują i które rujnują dosłownie całe rodziny. Więc najpierw, żeby nigdy nie chodzili w tamtą stronę, żeby się jej nie bali, żeby bardziej ufali Bogu, ale też wielkim problemem są sekty. Jest ich naprawdę dużo. Jak to powiedział jeden z misjonarzy, niemalże wszystkie sekty świata są tam obecne. Bo wiedzą, że to jest pole działania. Ci ludzie otwarci są na duchowość, ale nie potrafią jej rozróżniać, która jest dobra, która jest zła. I dlatego jeżeli ktoś się pojawi i mówi, ja mam głoszę Jezusa Chrystusa, to oni przyjdą zaraz, no bo wiedzą już, co to jest Chrystus, kim jest Chrystus. Tak, to będzie samo dobro. Ale nie zawsze jest to ktoś z Kościoła. To nie jest zawsze chrześcijanin. To nie jest zawsze ktoś z Kościoła katolickiego. I potem okazuje się, że ktoś jest z sekty i kończy się to jeszcze większym zniewoleniem niż było na początku, a więc poczuciem strachu, lęku, jakiejś zależności od pewnego guru, któremu trzeba oddać wszystko i poświęcić siebie, swoją rodzinę. Tak więc to jest jakiś wielki problem tamtych wspólnot. Ale myślę, że jeżeli będziemy się za nich modlić, to ta ziemia wyda wielkie owoce, wspaniałe, doceniane na całym świecie. To jest bardzo młody kościół, żywiołowy kościół. Tam są powołania, żeby one przetrwały, potrzeba naszego wsparcia. I też wydaje mi się, że jest prawdą to, co przeczuwamy tutaj kapłani, że być może naprawdę w niedługim czasie jedynym kapłanem tutaj, w tym mieście, będzie czarny albo jakiś żółty, Azjata. I musimy przyjąć to do wiadomości, że tutaj nas jest coraz mniej i będzie jeszcze mniej. Że my często właśnie w Europie żyjemy w takim dostatku, ale to jest taki dostatek ślepego człowieka, że Europa to jest taki Titanic, który leci na dno i się rozczaska kiedyś. Tu wielu kapłanów mówi, my się czujemy niepotrzebni. Coraz gorzej się mówi o kapłanach, o kościele i tak ciągle źle, 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 jesteś niepotrzebny. Jeden kolega mi mówi, siedzę cały dzień albo w kościele, w konfesjonale, kilkoro ludzi, nikt nie przychodzi na rozmowy, na jakieś świstki w biurze, tylko proszę mi wypisać, bo chcę być chrzestnym czy coś i ciągle awantury. I to jest jedyna potrzeba. I on mówi, ja się tu czuję niepotrzebny. Pamiętam, jak w jednej miejscowości byłem na mszy świętej, to po tej mszy świętej ci ludzie powiedzieli, że niech ksiądz przyjdzie za kościół, bo tam jest prezent. Tak, księdza, ten kościół to też taki był ulepiony, można powiedzieć, z gliny, a ci ludzie mieszkali też w bardzo prymitywnych warunkach. Ale to, co było za tym kościołem, to był taki dom wybudowany z drzewa, bardzo elegancki, można powiedzieć, na sposób europejski, też w jakiś sposób wyposażony, jakaś szafa, łóżko, pustynowy. I mówię, to jest nasz prezent dla księdza, żeby ksiądz tutaj zamieszkał. Niech ksiądz tu z nami zostanie. My to księdzu dajemy. Ja się śmieję. Mówię, no ja nie mogę tu zamieszkać, bo ja muszę wracać do Polski. Ja mam tam swoje zadania, obowiązki. Ale my księdza prosimy, żeby ksiądz został. My tu księdza potrzebujemy. My tutaj wybudowaliśmy dla księdza ten dom. Ja mówię, no bardzo chciałbym tu zostać z wami, ale no niestety nie ma teraz takiej możliwości. Może kiedyś ktoś jeszcze zamieszka w tym domu. Ale oni mówią, ale ten dom będzie czekał na księdza. Niech ksiądz, kiedy tylko będzie chciał, to proszę przyjechać. My tu księdza bardzo potrzebujemy. W Polsce coraz mniej ludzi mówi, my tu księdza bardzo potrzebujemy. Raczej my czujemy, że nie jesteśmy tutaj już tak bardzo potrzebni. Obym się mylił, ale niestety często tak bywa. I kto wie, być może trzeba będzie kiedyś, jak już po raz kolejny się obijał pusty konfesjonał, puste ławki w kościołach, pomyśleć o tym domku, który tam czeka i może o tych ludziach, o tym bardzo wesołym, radosnym ludzie przeżywającym głęboko swoją wiarę i potrzebę kontaktu z Bogiem, bo oni wiedzą, jest misjonarz, jest z nami Bóg, są sakramenty, są łaski, nie ma misjonarza, jest nieszczęście, jest pustka, jest smutek. My żyjemy dzisiaj w takim smutku, w pustce, zaślepieni materializmem, bogactwem, które jeszcze mamy przez chwilę, ale pewnie niedługo też się skończy. Bo bez Pana Boga niestety wszystko traci się. Wszystko się traci z tego nieszczęścia. I trzeba szukać tych ludzi, którzy Boga potrzebują. Ale też i oni mogą nam coś z siebie dać. Może właśnie te powołania, o które trzeba się dzisiaj modlić i prosić, żeby nie patrząc na to, jaki kolor skóry będzie miał kapłan, który kiedyś będzie wśród nas pracował, ale przede wszystkim, żeby reprezentował samego Boga, Jego zdrową, niezafałszowaną naukę, i żeby mógł dać nam sakramenty, od których zależy nasze zbawienie. Amen.